To jest taki rysunek do tego tematu, negatywny, bo nie znalazłem pozytywnego. Wiecie, więc to jest młotek. Jest też...
Zrebus,
tak. Zrebus. Wiecie, też mogłem... Cepa szukałem dobrego, ale nie znalazłem cepa. Wiecie, chyba się tak mówi, tak, że subtelny jak konstrukcja cepa, tak? Albo prosty jak konstrukcja cepa, tak? Prosty, tak? Wiecie, natomiast mój dzisiejszy temat to pewnie wam już zapadnie w oczy, więc będziecie wiedzieć, do czego to odnosić. Natomiast tytuł dzisiejszego słowa jest: pobożność jest subtelna. Czyli prawdziwa pobożność, nasza pobożność nie jest prosta jak konstrukcja cepa albo nie jest jak młotek. I za chwilę to rozwinę, ponieważ są wyjątkowe sytuacje, że pobożność jest bardzo prosta, ale myślę, że to nie jest ta pobożność, o której chce Bóg nam szczególnie mówić, nam, którzy należymy do Jezusa, którzy oddaliśmy moje serce, swoje serca i idziemy drogą posłuszeństwa za Jezusem, żeby wzrastać. Okay? Więc nasza pobożność, według tego, jak ja wierzę, jest czymś bardzo subtelnym, ponieważ dotyczy naszego wnętrza. I od razu przejdę do wersetów i pozwólcie, żeby ten temat sam się w naturalny sposób rozwijał. To jest chyba pierwszy list do Tymoteusza, bo jedynkę mi urwało albo dwójkę, ale możecie sprawdzić i mi zaraz powiedzieć, jak zajrzecie do swoich Biblii. W każdym bądź razie 6:6 Tymoteusza, nie wiem czy pierwszy czy drugi, jest powiedziane, że pobożność jest prawdziwym zyskiem, jeżeli jest, łączy się z umiarem. Wiecie, pierwszy Tymoteusza, tak? Dobrze, to piszemy od razu, żeby to nam nie zniknęło.
Bo drugi nie ma sześciu rozdziałów.
Dzięki, Magda. Więc pierwszy do Tymoteusza. Wiecie, co to w ogóle jest na początku pobożność? Może tak, zanim dojdziemy, czy jest prosta jak konstrukcja cepa, czy jednak jest czymś bardziej subtelnym. Takie światowe zrozumienie pobożności z zewnątrz, przez ludzi, którzy nie wierzą w Boga, pobożność to jest jakiś rytuał, jest jakiś system wierzeń i później z tymi wierzeniami jakaś związana praktyka, tak? Widzimy, że człowiek przechodzi przed kościołem, żegna się, myślimy sobie, o, pobożny człowiek, tak? Albo wchodzimy do kogoś do domu, tam dużo jakichś krzyży, obrazów, możemy mieć wrażenie, o, to jest człowiek, dla którego religia ma duże znaczenie, prawdopodobnie jest pobożny, tak? Inna rzecz, chodzi regularnie do kościoła, tak? W niedzielę nie pracuje. Te wszystkie rzeczy, które możemy dostrzec jakoś zewnętrznie, świat określa jako pobożność. Ale dobrze wiecie, że kiedy czytamy Ewangelię i czytamy nauczanie Jezusa, to On czym innym nazywa pobożność, tak? W ogóle myślę, że dla naszej potrzeby zrozumienia tego tematu moglibyśmy nawet użyć słowa bożność.
Dobre.
Tak, czyli to nie chodzi o pobożność, tylko chodzi o bożność, czyli
godliness.
O po prostu o bycie jak Bóg, czy bycie naśladowcą Boga, czy dopuszczenie Boga do naszego życia i życie w ten sposób, tak jak Bóg byłby, czy tak jak jest obecny w naszym życiu, żeby nasze życie tym emanowało. Więc po pierwsze, prawdziwa pobożność to jest coś, co dotyka głęboko człowieka. Może to się wiązać i powinno się wiązać z tym, jak to wygląda na zewnątrz, bo nie możemy powiedzieć, że mamy gdzieś do czynienia z pobożnością, jeżeli na zewnątrz jest lipa, tak? Są nawet przysłowie, tak, że co niedziela pod figurą, a diabła ma za skórą, tak? Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek, tak? Więc nawet świat ma te przysłowia, które określają, że pewna pobożność może być fałszywa, bo nie jest tą bożnością, jest po prostu rytem zewnętrznym, który głęboko nie penetruje serca. Ale teraz ja chcę pójść dalej, tak? Tutaj jest powiedziane, że pobożność jest zyskiem, jeżeli jest, łączy się z umiarem. Dla niektórych ludzi, wiecie, pobożność nie wiąże się w ogóle z umiarem. Oni mówią, że jeżeli ktoś chce być pobożny, to musi być w ogóle pojechany dla Jezusa. Musi być po prostu kompletnie, nie wiem, freak for Jesus, po prostu, wiesz, być fanatykiem, tak? Że jak jesteś, należy do Jezusa, to musisz być po prostu totalitarny po prostu w tej swojej pobożności.
Bezkompromisowy
i tak dalej, i tego typu słowa, tak? Wiecie, ja odkrywam jednak, I to będzie temat tego słowa, że prawdziwa pobożność, nasza pobożność, ludzi narodzonych z ducha, należących do Jezusa, to jednak jest pewien umiar. Jest pewna subtelność, jest pewna delikatność, jest pewna wrażliwość. I to właśnie chcę rozwijać, bo w ten sposób prawdziwą pobożność maluje Jezus i w ten sposób prawdziwą pobożność malują apostołowie. I od razu może na początku powiem coś, żeby też ten obraz wyklarować, dlaczego prawdziwa nasza pobożność jest subtelna. Powiem też, że jest pewna pobożność, która jest niesubtelna, która jest prosta jak konstrukcja młotka, jak konstrukcja cepa. I wiecie, jak się ta pobożność nazywa w Biblii? Czy komuś coś chodzi po głowie? Co to może być? Czyli ja odkrywam, że ta pobożność, która jest prosta, czarne-białe, nie jakaś wysublimowana, to ona się nazywa w Biblii prawo. Ponieważ apostoł Paweł mówi, że prawo nie jest dla duchowych, ale prawo jest dla cielesnych, dla tych, którzy grzeszą, którzy cudzołożą, którzy kradną, którzy mordują, dla tych jest prawo. I wtedy taki człowiek, jeżeli chciałby sięgnąć po pobożność, to po prostu musi pokutować i odwrócić się od swojego obrzydliwego życia. I to jest pobożność, która nie jest subtelna, która jest czystym kontrastem. Czarne, białe, chcesz takiej pobożności, to po prostu przestań robić to, co robisz i wchodzisz na drogę pobożności. Natomiast dla nas, którzy należymy do Jezusa, jeżeli mielibyśmy się zatrzymać w tym miejscu, to zatrzymujemy się na etapie prawa, które też jest potrzebne, żeby wyznaczać standardy, żeby wyraźnie malować linię podziału, ale zatrzymujemy się na tym i nie możemy tak naprawdę duchowo wzrastać, ponieważ Bogu nie dajemy dostępu do penetrowania naszych serc, motywów, kształtowania naszej wrażliwości i widzenia rzeczy w sposób, w jaki Bóg je widzi. Dlatego wierzę, że nasza pobożność, ta, do której Bóg nas wzywa, jest pobożnością subtelną, a nie jest pobożnością prostą, jak konstrukcja cepa. I teraz to, na czym chcę się skupić, to chcę, żebyśmy się skupiali nie na ocenianiu, w tym słowie akurat, nie na ocenianiu cudzej pobożności. Bo jeżeli próbujemy ocenić cudzą pobożność, to od razu idziemy do tej pobożności, która jest pobożnością prostą, jak konstrukcja cepa. Bo co my możemy ocenić w życiu drugiego człowieka? Pamiętacie historię z Biblii, kiedy prorok przyszedł, żeby wyznaczyć króla. I nie chciał wyznaczyć Dawida jako tego najmniejszego. Szukał pośród starszych synów. A Bóg do Samuela powiedział, że Bóg patrzy nie tak, jak patrzą ludzie, ale patrzy na serce. Więc my jako ludzie nie potrafimy patrzeć na serce. My zawsze, nawet jak próbujemy spojrzeć na serce, to i tak patrzymy na to, co zewnętrzne. Bóg patrzy na serce. Więc jeżeli my byśmy chcieli ten temat rozegrać w sposób taki, no to zobaczmy, ile pomiędzy nami jest pobożności, albo kto jest pobożny, to od razu wypływamy na mielizny. Od razu po prostu nasz statek jest zatrzymany. Ponieważ wracamy do tej pobożności, która jest prosta jak konstrukcja cepa, która nazywa się prawo. Więc w tym temacie dzisiaj możesz użyć swojego palca wskazującego i od razu go skierować we właściwą stronę. Swoje oczy też możesz od razu spuścić i spojrzeć swoje własne serce. Swoje uszy też nakierować na to, co dzieje się w swoim sercu. Ponieważ nie ma sensu w kościele chrześcijańskim poruszać tematu pobożności, która jest pobożnością łatwą do ocenienia i często niesprawiedliwą. Okay? Wtedy stajemy się po prostu politykami religijnymi i w pierwszej kolejności zaczynamy zajmować się tym, co nas nie dotyczy. Nawiasem mówiąc, w sposób, w jaki pobożnością czy religią zajmuje się polityka, również jest prosty jak konstrukcja cepa. Dlatego politycy nigdy na przykład nie próbują uchwalać ustaw dotyczących głębokości głębokiej moralności. Po pierwsze dlatego, że sami by się zdyskwalifikowali, a po drugie dlatego, że łatwiej zajmować się tą pobożnością prostą jak konstrukcja cepa. Czyli aborcja, eutanazja, kara śmierci,
homoseksualizm,
czyli to, co możemy wytknąć w innych i zauważyć w postępowaniu innych. Ale jeżeli to jest Kościół chrześcijański, to wracamy parę wieków, parę tysiącleci wstecz i próbujemy po prostu robić to, co robił Mojżesz, czyli wśród ludów Bliskiego Wschodu nadawać podstawowy wymiar sprawiedliwości, ustanawiać nad życiem człowieka. Bo przed Mojżeszem, jak ktoś kogoś zabił, to ten miał prawo go wielokrotnie mścić. A kiedy przyszedł Mojżesz, to powiedział, nie, za jedną śmierć jest jedna śmierć. I ustanowił pobożność prostą jak konstrukcja młotka. I to był postęp w tamtym czasie. Ale w czasie, w którym my dzisiaj żyjemy, z naszym oddaniem życia Chrystusowi, my musimy pójść na głębie, żeby mieć jakikolwiek progres i rozwój. Bo inaczej zostajemy po prostu na poziomie na płciznach, na etapie roszczeniowym, rozglądamy się, ile wśród nas pobożności i wytykamy sobie rzeczy, które nam nie pasują. Pamiętam taką historię z rozmowy z moim bratem, który w Chrystusie, który niestety popadł w pewną sektę 2-3 lata po nawróceniu. Był to człowiek, który bardzo chciał głębokości życia z Bogiem. I wiecie, pewnego dnia przyszedł do mnie ze świadectwem człowieka, za którym postanowił pójść jako za nauczycielem. Nie będę tutaj rzucał nazwisk, albo powiem, bo to był William Branham. Dzisiaj oni już są Branhamici, są, można powiedzieć, na wymarciu w ogóle i na świecie i w Polsce, chociaż w Stanach Zjednoczonych jeszcze ich jest sporo. Ale był taki człowiek, który w Stanach Zjednoczonych działał w przebudzeniu, był znaki i cuda działały w jego życiu, on już nie żyje, zmarł w wypadku samochodowym, będąc u szczytu swojej służby, ale właściwie już głosząc wtedy zwiedzione teorie różne. I później z tego rozwinęła się sekta, która po prostu jakby odcina się od w ogóle całego chrześcijaństwa, uważając, że tylko oni są tym prawdziwym nurtem. I mój kolega właśnie natknął się na te pisma tych ludzi. Była tam moc, była jakaś gorliwość. Mu bardzo zafascynowało. Ja go zapytałem, słuchaj, ale co takiego tam po prostu, wiesz, się... Co tam takiego było po prostu pobożnego w życiu tego człowieka, co ciebie dotknęło? Mówię, no bo wiesz, ja też uzdrawiam, ja też wypędzam demony. Tamten człowiek uzdrawiał, wypędzał demony, on mówi, tak, tak, mnie nie dotknęło, wiesz. On mi to powiedział, mnie nie dotknęło w życiu tego człowieka. To, że on po prostu wypędzał demony, że uzdrawiał chorych, mnie dotknęło to, że on wolał dać swoje pieniądze ubogim, niż kupić nową suknię żonie.
I to go poruszyło.
I to go poruszyło. I wiesz, wow. Jak on mi to tylko powiedział, to ja już poczułem smród. Wiecie dlaczego? Bo to była pobożność prosta jak konstrukcja cepa. Dlaczego? Bo to, że ja coś zrobię albo nie robię, wcale nie świadczy mojej pobożności. Ktoś by mógł powiedzieć, ja tego brata szanuję, bo on swojej żonie daje pieniądze, żeby raz w tygodniu kupiła sobie nową suknię. Czy ja mogę osądzić jego pobożność na tej sprawie? A może on po prostu ma taki układ z żoną i dla świętego spokoju jest w stanie wysupłać kasę, żeby ona za co tydzień coś nowego kupowała. I to nie ma żadnego związku z pobożnością. Bo kto widział serce? Czy tego gościa, o którym teraz powiedziałem, czy tamtego historycznego? I niestety, powiem wam, Kościół chrześcijański zgnębiony przez tego rodzaju spojrzenie i tego rodzaju poglądy i nie idzie do przodu i zatrzymuje się na etapie prawa, nie dlatego, że prawo jest złe, bo Słowo Boże mówi, że prawo jest dobre, żeby wyznaczać standardy i pokazywać grzech i nawoływać do pokuty, ale dlatego, że to nas zatrzymuje w możliwości pójścia do bliskości z Bogiem i zatrzymuje nas w naszym osobistym duchowym wzroście. Więc jeżeli szukamy pobożności prawdziwej, która będzie dla nas zyskiem, musimy wniknąć w niuanse pobożności i musimy zajrzeć do głębi naszych własnych serc, bo inaczej pozostajemy na wierzchu. Dobrze. I teraz pójdźmy od razu do kolejnych wersetów. Jest taki fragment, który strasznie mi się spodobał w tym tygodniu. Marcin na Facebooku nazwał to wersetem wasabi. Tak, czyli to jest taki werset, wiesz, który po prostu ryje człowieka. Ja faktycznie, jak sobie przeczytałem, to pierwsze wrażenie to miałem takie dzisiaj, jak to mnie dotarło do mnie w tym tygodniu, to sobie pomyślałem, że to jest werset, który po prostu od razu go nazwałem. Nawet takie wersety są w Biblii. Bo jest to bardzo ostry, jednoznaczny werset. I on mówi tutaj tak. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyście serca ludzie o rozdwojonej duszy. Okej? Okay? Więc poselstwo jest bardzo proste. Bóg zbliża się do tych, do których, którzy chcą do Niego się zbliżyć, tak? To jest pierwsza rzecz. My nie musimy po prostu Bogu wykręcać ręki modlitwami, żeby On przyszedł i jakoś zstąpił i zidentyfikował się z nami. Jeżeli my jesteśmy gotowi zidentyfikować się z Nim, jeżeli my jesteśmy w stanie przyjść w szczerości naszego serca, to On sam będzie zainteresowany tym, żeby objawić siebie i objawić swoją chwałę. Więc to jest bardzo proste. A druga część tego wersetu mówi, co należy zrobić. Pierwsza rzecz mówi obmyjcie ręce grzesznicy, czyli mówi o tym, co zewnętrzne, tak? Okej, okay. Jeżeli ukradłeś komuś pieniądze, to zwróć te pieniądze. Jeżeli wisi nad twoim życiem grzech, nie wiem, morderstwa, wyznaj to, przyjdź do Boga, poddaj się karze, może nawet wymiaru sprawiedliwości, staw w swoim świetle swoje życie, ale to jest pierwszy etap. Ale potem Słowo Boże mówi, oczyście serca. I teraz wiesz, i teraz oczyszczenie serca to jest naprawdę pozwolenie Bożemu światłu, żeby przenikało głęboko nasze motywacje, nasze myśli naszego serca, nastroje naszego serca, reakcje naszego serca. Dlaczego tak, a nie inaczej w pewnych sytuacjach reagujemy, postępujemy, zachowujemy się i wydajemy owoc taki, a nie właśnie inny. Korzeniem duchowego życia, korzeniem pobożności tak naprawdę jest nasze serce i nasze nogi. Mimo, że może tak wyglądamy jak drzewo i że to są nasze nogi, to nie, w duchowym życiu korzeniem duchowego życia, jego głębią, to jest właśnie serce. Tam, gdzie serce się znajduje, tam wyrasta cała pobożność. Więc jest to sprawa subtelna i nikt z zewnątrz nie jest w stanie nam pomóc w drodze do pobożności, chyba że my sami. Bóg musi oświetlić nasze serce i wtedy Bóg może użyć jakichś ludzi, żeby nam wskazali drogę. Na przykładu powiedzmy o takiej truciźnie, o której mówimy już chyba 3 czy 4 tygodnie, jaką jest zazdrość. Zazdroszczenie, tak? Czy ktoś jest w stanie nam wskazać to, że my zazdrościmy komuś? Nie. Nie bardzo nawet widać jakieś objawy tego w życiu człowieka. A nawet gdy widać, gdyby ktoś miał ci wypomnieć zazdrość, to ty pierwsze, co zrobisz, to powiesz i to wszyscy mówią natychmiast, nie zazdroszczę. Bo łatwo tak powiedzieć, ponieważ no nikt ci nie udowodni, że zazdrościsz. Jeżeli ty mówisz, że nie zazdrościsz, to kto ci może to udowodnić, że zazdrościsz? Dopiero Bóg może nad tą sprawą zapracować i wtedy, kiedy twoje serce jest oświetlone, kiedy go szukasz i wtedy jakiś ktoś, kogo Bóg postawi na twojej drodze, nie, może kaznodzieja, tak, na perspektywie nieba, który drze się o przekleństwie zazdroszczenia i ty wtedy jesteś tam i wtedy mówisz, okej, okay, to może to jest faktycznie coś, co mnie zżera. Dopiero wtedy zaczyna się praca, kiedy ty pozwalasz, żeby naprawdę głos Boży zaczął docierać do tych głębokich sfer. I powiem wam, że Bóg kocha nasze serce i kocha naszą duszę i właśnie tam chce zacząć pracę nad pobożnością w naszym życiu. W tych miejscach, które są ukryte, których nie widzimy. W psalmie 51 psalmista zapisał to bardzo pięknie. Znany fragment, tu mam w dwóch tłumaczeniach z Biblii Warszawskiej i z Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Oto miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy i objawiasz mi mądrość ukrytą. Dla Ciebie milsza jest prawda skryta na dnie duszy, dlatego dałeś mi lekcję głębokiej mądrości. Bóg, jeżeli coś kocha w nas, to kocha w nas najbardziej tajemnice, które są głęboko ukryte. I my ten aspekt w Bogu bardzo lubimy, kiedy dotyczy to zranień naszej duszy. Ponieważ nikt tak nie zrozumie zranień naszej duszy, jak Bóg, który zna naszą duszę. Więc wtedy przychodzimy do Niego i mówimy: Boże, nikt mnie nie rozumie w tym świecie. Kompletnie nikt mnie nie rozumie, ale Ty mnie rozumiesz. Nikt nie może poczuć tego, co ja czuję, bo nikt nie był ze mną w moim dzieciństwie. Które nie wyglądało tak, jak u tej siostry, która składała świadectwo. Na przykład, tak? Panie, Ty po prostu... I my to wtedy lubimy tą tajemnicę. Ale jeżeli ta tajemnica dotyczy czegoś, co ma być stamtąd usunięte, tak, co ma być oczyszczone, co ma być wyjęte stamtąd, okay? Nie chcę nawet używać, wiecie, takich słów wyrugowane, nie wiem, wycięte, wykastrowane, po prostu, nie wiem, jakieś wydarte, ponieważ myślę, że nawet natura Bożego działania w przypadku serca taka nie jest, nie potrafi Bóg raczej tego w ten sposób zrobić, dopóki my na miękko nie otwieramy naszego serca. Tak? Ale jest na pewno tutaj powiedziane, że Bóg kocha, miłuje prawdę chowaną na dnie duszy. Wiecie, i my to rozumiemy, ponieważ, powiem wam tak, czy daje wam satysfakcję to w życiu, czy jakieś głębokie przeżycia, czy wam daje to, że żyjecie w miarę porządnie? No po prostu, wiesz, no nie kradniesz, nie zabijasz, pracujesz w miarę, nie śpisz za długo, nie obżerasz się, tak generalnie w porządku. Czy już to ci sprawia, czy to już czyni cię człowiekiem szczęśliwym? Nie. Ponieważ ty dobrze znasz swoje życie, znasz myśli swojego serca, swoje emocje i wiesz, że to jest za mało, żeby po prostu móc po prostu powiedzieć: jest super. Więc my to wiemy, Bóg to wie, ale teraz w drodze pobożności pójścia za Bogiem, my musimy chcieć to. Po prostu wpuścić tą prawdę do siebie i stanąć przed Bogiem naprawdę z otwartym sercem. Tu by należało jeszcze może jedną rzecz powiedzieć w przypadku tego wersetu, że Bóg kocha, Bóg miłuje prawdę skrywaną na dnie duszy. Co to znaczy? To znaczy, że On się nie brzydzi tą prawdą. On się nie odwraca od tej prawdy. My naturalnie, wręcz atawistycznie, to, co wstydliwe, staramy się ukryć. Później przenosimy to na Boga. I przed Nim próbujemy się ukryć. Ja dzisiaj przyszedłem na uwielbienie i przypomniał mi się jeden grzech. Aleluja. I tak dobrze, że chociaż jeden. Ale przypomniał mi się jeden grzech na uwielbieniu. I moja pierwsza reakcja była taka: o, to było złe. I od razu chciałem klęknąć, wiesz? Taki miałem tutaj, Łukasz grał, ja tak od razu myślę: klęknę i tak po prostu, o Panie, tak. Bo zaraz wychodzę, będę dotykał tego świętego mikrofonu. Taka pierwsza reakcja przyszła. Ale druga za tym zaraz przyszła. Bez sensu. Ty to wszystko wiedziałeś już od dawna. Co ja teraz mam teatrzyk przed tobą zrobić? Po prostu na kolanko jedno, drugie, pomachać ręcą, minę zrobić krzywą. Przecież to bez sensu jest, to tak nie działa. Bóg nie brzydzi się prawdą skrywaną na dnie duszy. Ta, która jest w nas. Tak? On chce wydobyć ją z nas. On chce nam pomóc w tym. On chce, żebyśmy przyszli do Niego z sercem i z tymi wszystkimi procesami, które się tam po prostu odbywają. Chce nam z tym pomóc. Wiecie, czasami to powtarzam. Powtórzę, bo ciągle trzeba powtarzać. To jest dobre świadectwo. Ja w moim pierwszych krokach w życiu z Bogiem miałem stałą praktykę, że jak zgrzeszyłem, to później musiałem to odpokutować w pewien szczególny sposób dla mnie. Co polegało na tym, że przestawałem czytać Biblię, przestawałem chodzić na spotkania, przestawałem rozmawiać o Bożych rzeczach i nawet stroniłem od mojej narzeczonej. I ona przychodziła, mówi: Marek, chodź, pomodlimy się, coś zaśpiewamy. Ja mówię: nie, bo jestem grzesznikiem. I to był mój sposób na odreagowanie. Oczywiście później, po jakimś czasie, miękłem na zasadzie, nie, no po prostu. Tak nie można, trzeba Boga przeprosić, trzeba ludzi przeprosić, wiesz. I tak po prostu wracałem. Ale to była stała rzecz, która cały czas mi towarzyszyła, wiesz. I myślę, że ona czasami jeszcze wraca właśnie w takiej sytuacji, jak tutaj, jak mi się przypomniała, żeby... Że jak ja zgrzeszyłem, to znaczy, że ja teraz muszę coś robić. Muszę coś szczególnego zrobić. A ja wam powiem, my naprawdę nie musimy nic szczególnego robić. My musimy po prostu przyjść w miękkości, w szczerości i po prostu otworzyć swoje serce i powiedzieć Bogu, co się z nami dzieje, co tu się wyrabia, co to jest. Co to jest w ogóle? I pomóc sobie przez wyznanie tych tajemnic serca, żeby Bóg mógł pracować nad przyczynami, które sprawiły, że takie coś mieszka w naszym sercu. Amen? Bo wiecie, takie rzeczy, które byśmy chcieli się pozbyć z naszych serc, które może nawet grzechami nie są, ale są jakąś pleśnią, jakimś żalem, jakąś goryczą, one mają też swoją przyczynę w czymś, co było wcześniej. Ale tak samo grzech, który mieszka w sercu człowieka, ma swoją przyczynę. Jest reakcją na coś. I dopóki ty Boga nie wpuścisz, twoja pobożność nie staje się pobożnością serca, nie staje się pobożnością subtelną, to nie masz szans, żeby to zostało wyjęte z twojego serca, żebyś przeżył uwolnienie z tych rzeczy. Okej, okay, jak wam się to podoba, co mówię dzisiaj? Pomóżcie mi. Bóg, kiedy stworzył człowieka, to tworzył go, jest powiedziane, Biblia mówi, jest Psalm 139:15, że w ukryciu tworzył człowieka. Ja myślę, że to jest na takiej zasadzie, o tym tydzień temu mówiłem, że jakie są nasze początki, takie jest nasze całe życie, jaki jest origin, to założenie, ten bereshit, ten początek wszystkich rzeczy, to tak później wszystko wygląda w naszym życiu. Jeśli chodzi o nasze życie, ludzi, to my nie byliśmy przez Boga tworzeni na pokaz. Bóg nie stworzył człowieka na arenie, na scenie, że był zjawiskiem. To jest powiedziane, że utkany w głębi ziemi powstawałem w ukryciu, tworzony przez Boga. Jeżeli Bóg nas tak tworzył, to wiecie, my do dzisiaj jesteśmy istotami ukrytymi. Nasze prawdziwe życie, nawet Słowo Boże mówi, jest jakie? Nasze prawdziwe życie jest ukryte. Ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Naszego prawdziwego życia nikt nie może widzieć. Może ktoś widzieć, że mamy wypieki, nasze podekscytowanie możemy widzieć, tak? Możemy widzieć kibica na stadionie, mówić, ale życie, ale po prostu energia, tak? Ale prąd! Ale naszego prawdziwego życia nikt nie widzi. Nasze prawdziwe życie jest ukryte w Bogu, ponieważ tak zostało stworzone i my do dzisiaj jesteśmy, jeżeli my chcemy wzrostu naszej pobożności, my musimy pozwolić sobie na komfort zajrzenia w głębokości, w miejsca ukryte. Dawid, i teraz dochodzimy tutaj, pójdziemy teraz w stronę pewnych praktycznych rzeczy. Znowuż Psalm 101:2. Dawid mówi: nauczę się drogi doskonałej, abyś mógł przyjść do mnie. W domu swoim będę chodził w niewinności serca. Wiecie, dom, nasz dom, w którym mieszkamy, to jest taki etap pośredni pomiędzy pobożnością prostą, jak konstrukcja cepa, a pobożnością subtelną. Ponieważ dom to jest miejsce, w którym już część świata i otoczenia nie widzi naszego postępowania, ale część naszej rodziny, naszych bliskich, współmałżonek, dzieci ciągle to widzą. To jest taki etap pośredni. Dawid mówi, że on chce drogi doskonałej, żeby w niewinności chodzić w swoim domu. Wierzę, że dlatego tak mówi, że już na zewnątrz nauczył pokazywać swoją pobożność. Już Bogu zrobił przybytek, już zatrudnił muzyków, już składa ofiary, modli się, cały naród naciska do tego, żeby szedł za Bogiem. Tak? Tak jak można by powiedzieć współczesny, nie wiem, duchowny, tak? Czyli pastor, ja, albo ktoś inny. Jeśli chodzi o moją zewnętrzną pobożność, naprawdę i niewinność, naprawdę jest nieźle. Przychodzę do kościoła, naprawdę wszystkim podaję rękę. Naprawdę, nauczyłem się nie chować urazy. Umiem nad tymi rzeczami po prostu profesjonalnie zapanować. Spojrzeć w oczy, uśmiechnąć się. Jestem po prostu... Okej? Okay? Więc nauczyłem się chodzić w niewinności w świetle dnia poza moim domem. Ale teraz przychodzi drugi etap. Nauczyć się chodzić w niewinności wśród moich domowników. To jest trudniejszy etap, ponieważ nasz dom, tak jak mówi to anglosaskie przysłowie, mój dom, moja twierdza, tu sobie zaczynamy pozwalać na większy poziom szczerości. Czyli jak mamy w pracy na humory, sobie nie możesz pozwalać, ale do domu przychodzisz, schodzi z siebie ciśnienie, tak? Stąd się biorą te historie. Zostawcie mamusię, mamusia miała ciężki dzień w pracy, albo zostawcie tatusia, tatuś się denerwował dzisiaj, był w biznesie, on musi odreagować. Bo właśnie dom jest tym miejscem, tym parasolem, w którym sobie możemy pozwolić na bycie sobą. Ale Dawid mówi, że droga doskonała to jest nauczyć się chodzić w niewinności, kiedy właśnie jestem w domu. Tu się okazuje prawdziwa pobożność wobec moich bliskich. Moja doskonałość, moje bycie serdecznym dla moich dzieci. Łagodnym dla moich dzieci, łagodnym dla współmałżonka. Wiecie, fajnie by było, gdybyśmy mogli teraz ten temat popiłować i tak pójść głębiej, ale to zapraszam na spotkanie dla mężczyzn w przyszłym tygodniu. Ale powiem ci, że dla mnie ten werset, on leży dopiero w połowie drogi duchowego wzrostu. Bo z tego etapu musisz dojść do miejsca, gdzie już jesteś naprawdę tylko ty i Bóg. I teraz niech się teraz dokona to całe prześwietlenie i to całe uzdrowienie i oczyszczenie z grzechu. Niech tu się teraz dokona ta pobożność. Bo jeżeli ona tu się dokona, to ona będzie i tutaj możliwa, a tutaj będzie prawdziwa. Ok? Więc Dawid mówi, nauczę się drogi doskonałej, abyś mógł przyjść do mnie w domu moim, swoim będę chodził w niewinności serca, czyli w miejscu, gdzie nie widzą mnie ludzie. Ale to i tak jest etap pośredni. Ok. Jezus, kiedy uczy, on uczy na ten temat, prawda? Przeciwstawiając pobożność tą prostą jak konstrukcję cepa pobożności, która jest subtelna. W kazaniu na górze to mówi, czyli w tym kazaniu, które jest nazwane konstytucją królestwa, tak? Która jest nazwana tą nową torą nowego przymierza. W kazaniu na górze. I mówi, aby twoja jałmużna była ukryta, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Tak? To dawaj tą jałmużnę tak, żeby inni ludzie nie widzieli. Inne fragmenty mówią, niech nie wie twoja jedna ręka, co czyni druga. Bóg ma umiłowanie w tym, co dzieje się w ukryciu. Więc jeżeli te rzeczy mają znaczenie, to tym bardziej mają znaczenie te rzeczy, które dokonują się w naszym sercu. Wczoraj mieliśmy taki dłuższy spacer z Lizą i rozmawialiśmy o ludziach, którzy, powiem bardzo ogólnie, o ludziach, którym nie można nic zarzucić, jeśli chodzi o ich życie. Są uczciwi, ciężko pracują, wierzą w Boga, starają się naprawdę ogarnąć swoje życie, nawet głęboko w swoim sercu nie przeżywają radości i zadowolenia z życia z Bogiem. Całe mnóstwo takich ludzi. Dlaczego? Dlatego być może, że nie odważyli się, żeby wejść do miejsc ukrytych. Żeby się tam znaleźć. Ja wam powiem, nawet sam kiedy przygotowałem to słowo, to tak zastanawiałem się nad tym słowem ukryte. I powiem wam, pomyślałem sobie, że w pewnym sensie wszystkie miejsca ukryte to są miejsca niefajne. Tylko jedno miałem miejsce ukryte fajne, za chwilę powiem. Ale generalnie to są niefajne, no bo gdzie się ukrywa rzeczy? Tam się ukrywa, gdzie się rzadko zagląda. Żeby były ukryte. Więc wiecie, mamy piwnice. Mamy jakieś schowki, w którym mieszkają pająki i muchy. Wiesz, jakieś miejsca głęboko zakurzone. Jakieś strychy, na którym mieszkają myszy. Wiesz. To jest z natury... Albo jakieś lochy wilgotne, wiesz, które przeszukują jacyś po prostu szperacze. To są miejsca ukryte. I sobie pomyślałem, no tak, no to z tego punktu widzenia zrozumiałe jest, że ta zachęta dla nas, dana przez Boga, żeby wejść do tych miejsc, jest tak naturalnie odrzucana, ponieważ pierwsze, co myślimy, to myślimy o tym, że my tam dawno nie byliśmy i co my tam spotkamy.
Co tam żyje.
Co tam sobie żyje, tak? Poza naszym wzrokiem. Pamiętacie, czego najbardziej nie lubił główny bohater filmu Poszukiwacze zaginionej Arki? On był taki bohater, taki gość, cały świat mógł zawojować, nazistów wykiwać, po prostu wszystko, z jednym swoim pejczem i rewolwerem. Ale jak lądował w piwnicy z wężami, to Indiana Jones się kończył. Koniec Indiany Jones. To jest dobra ilustracja do naszego duchowego życia. Jesteśmy bohaterscy, radzimy sobie wszystko, ale teraz jest jeszcze coś, co jest miejscem ukrycia. I Bóg cię zaprasza. Hej, chodźmy tam. O, zobaczmy te po prostu węże, skorpiony i myszy naszego serca. Tak? Jezus mówi, dawaj, nieważne, żeby nie było to obtrąbione, ponieważ jest to dobry kierunek, jeśli chodzi o pobożność, ponieważ Ojciec widzi w ukryciu i On generalnie, gdzie jeszcze bym tutaj dodał, że Bogu na niczym tak bardzo nie zależy, jak na tym, co tylko On widzi. Bo my mamy takie wersety w Biblii, tak, że Bóg przepatruje całą ziemię i szuka tych, którzy szczerym sercem są przy nich. Mamy tego Boga, który po prostu siedzi na tronie i obraca ten globus i po prostu cały czas jak anteny satelitarne, jak teleobiektywy rejestruje wszystko, co się dzieje na ziemi. Jest taki wszechwiedzący, że jest we wszystkich miejscach naraz. To jest takie, wiesz, geograficzne. Po prostu takie geo. Spojrzenie na Boga. Ale wiesz, jeżeli możemy spojrzeć naprawdę na Niego, to powiem ci, on nie jest zainteresowany, żeby to widzieć, co i tak wszyscy widzą, co Google widzi, co wiesz, co widzi Facebook. On nie jest tym zainteresowany. On widzi coś więcej. I to jest to, na co on chce patrzeć. I on chce patrzeć na to w twoim życiu. I on tam cały czas patrzy i on to kocha. Dalej, bardzo podobny, dwa wersety dalej. A gdy ty się modlisz, wejdź do komory swoje, zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do ojca swego, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. My często mówimy tak, mamy taką pobożność ewangeliczną komory. Kiedyś jakimś księdzem rozmawiałem i właśnie tak użyłem takiego wersetu, mówię, najważniejszy jest czas komory. Po prostu taki... Jakiej komory? Miał różne myśli. Ja powiedziałbym ten werset. A, okej, okay, mówisz o namiocie spotkania. Więc my mamy taką pobożnościowy zwrot. Ale ja też bym powiedział, że to tak jak w przypadku tego, jak w przypadku Dawida i tego, kiedy on mówi, że będzie chodził w niewinności serca w swoim domu, to myślę, że modlitwa w takiej komorze, w sensie fizycznym, jest znowu etapem przejściowym. Wiesz, gdzie jest miejsce twojej prawdziwej modlitwy? To nie jest ani kościół, ani miejsce publiczne, rogi ulic, ale również nie jest komora, w której się zamykasz, ale prawdziwe twoje miejsce ukrycia i twoje miejsce modlitwy to jest twoje serce. Tak naprawdę, jeżeli coś się w tobie modli, to nie twoje usta, nie twoje ciało zamknięte w komórce, ale twoje serce zamknięte w tobie. Się modli. I woła najszczerszymi, najgłębszymi, najprawdziwszymi modlitwami, które docierają do Boga. Wiecie, o Izraelu, który był w Egipcie, jest powiedziane, to jest początek księgi Exodus, pierwszy rozdział, że oni byli uciemiężeni i ten głos z ziemi tych Izraelitów dotarł do Boga i on postanowił stąpić i uwolnić i dać im Mojżesza. Po pierwsze, Bóg już wcześniej powiedział Abrahamowi, że jego potomkowie przez 400 lat będą w Egipcie. Więc to, co się wydarzało i to stąpienie Boga i wyjście cały Exodus, nie był związany z tym, że oni znudził im się Egipt. To był Boży plan. Druga rzecz, moje zastanowienie, moja myśl nad tym jest taka, co Bóg tak naprawdę słyszał z tej ziemi egipskiej od tych Izraelitów? Czy słyszał ich spotkania modlitewne, które były wołaniem do Boga, żeby on stąpił? Czy on tak naprawdę słyszał to głębokie pognębienie w ich sercach? To był ten głos, który skutecznie dotarł do nich. Bo tutaj Jezus mówi, że Ojciec, on widzi w ukryciu modlitwę i on widzi modlitwę serca. Nie wiem, czy pamiętacie takiego pastora z Ugandy, z Kampali, stolicy Ugandy. On około 10 lat temu, ponad 10 lat temu odwiedził nas w drodze, ja tam u niego byłem 4 razy. Ja pytałem go, jak wybuchło przebudzenie w Ugandzie w latach 80., 90. On mówi, że przebudzenie wybuchło w Ugandzie z wielką siłą w momencie wojny domowej, która trwała. I on mi powiedział, mówi, ja mówię, a jak ty się, Robert, nawróciłeś? On jest starszy trochę ode mnie. On mówi, wiesz co, leżałem w rowie przy drodze, nade mną latały pociski artyleryjskie, rozrywały się jakieś granaty, ja leżałem w rowie, przyciskałem twarz do ziemi i mówiłem, Boże, uratuj mnie, bo jak mnie nie uratujesz, to ja tu zginę, tu gdzie leżę. Ja mówię, to było twoje nawrócenie? Tak. Ja wyszedłem z tego rowu ocalony i już nie chciałem więcej żyć poza Bogiem. Ja mówię, dobrze, to twoje nawrócenie. A jak przebudzenie? Ona mówi, właśnie ono się zaczęło za tych po prostu Idi Aminów, Aminów, tych po prostu tych dyktatorów ugandyjskich. Dwóch takich mieli pod rząd zresztą, co było wielkim koszmarem, którzy mordowali własny naród. On mówi po prostu, ludzie nie mieli nic, nie mieli kościołów, nie mogli się spotykać. Po prostu jeden z tych dyktatorów był nawet wyznawcą islamu. Ale on mówi, ludzie po prostu wiedzieli, że tylko Bóg może ich uratować. I z tego zaczęło się przebudzenie, jak te dyktatury zaczęły się luzować, a jeszcze za ich trwania po prostu Kościół zaczynał się pomnażać. I teraz wiesz, i teraz ty, twoja modlitwa i twoje szukanie Bogu, twoja pobożność, kiedy ona się zacznie? Ona się zacznie kiedyś, kiedy prawdziwa modlitwa będzie uwolniona z twojego serca, ale prawdziwa modlitwa z serca nie będzie się charakteryzowała tym, co ja tu mówiłem, że miałem to takie nawiedzenie sumienia w czasie uwielbienia, że o, taki żal mojego życia, że tak, Boże, to się tobie nie podoba, proszę. Nie mówię o tym, tylko mówię o tym, że ty po prostu zejdziesz do głębokości swojego serca i powiesz, Boże, niech się naprawdę wszystko zmieni, bo ja tu leżę w tym rowie mojego życia, w moim sercu, w tej ciemności, w tym ukryciu i ja chcę, żeby coś drgnęło, żeby coś popłynęło. Że moje dzieci, patrząc na mnie, powiedziały, chcemy tego Boga. No, żeby to było tak, że Bóg mojego ojca Abrahama, mojego ojca Izaaka, Bóg mojego ojca Jakuba. I jak to, jak zaczyna się po prostu Ewangelia, że Jezus był synem tego, a synem tego był ten, on ten, i aż dochodzimy do Adama. To jest cała pobożność i dlatego Malachiasz mówi na przełomie Starego i Nowego Testamentu, że mnie błożył ziemi klątwą, zwrócę serca ojców ku synom i synów ku ojcom. Niektórzy się pogubili tutaj. Ja mówię o sercu teraz. Ja mówię o tym, że po prostu jeżeli ty pójdziesz tam i tak zawołasz z tajemni swojego serca, to twoje dzieci pójdą za tobą. Do tego Boga, do którym ty pójdziesz. Ja jestem pastorem całe życie i byłem pastorem na 10 lat, zanim mieliśmy naszą pierwszą córę. Więc ona urodziła się w domu. Nasze dziecko w naszym domu, po prostu w domu wykwalifikowanego, doświadczonego pastora. Czy można wzrastać w lepszym domu? Powiem ci, to jest właśnie to, co jest moim wyzwaniem, tak? I rozmowami, jakie mamy w domu. I sobie myślimy, Boże, uratuj nasze dzieci, tylko ty jesteś zbawicielem naszych dzieci. Amen. Tylko ty możesz ich nawrócić. A takie pytanie, to co ja jeszcze jako rodzic robię źle? Wiesz, to takie pytanie to już jest zwrócenie się do pobożności, która jest pobożnością prosto jak konstrukcja cepa. W tym obszarze nic nie możesz. Co możesz? Papierosy palić za domem, żeby dzieci nie widziały? Oglądać telewizję, jak dzieci pójdą spać? Co jeszcze wymyślisz? kiedyś po prostu, wiesz, po prostu znajomy mówi, ja mówię, że nie, mój tata nie dawał mi oglądać telewizji, ja nie daję dzieciom mieć telefonów w ich domach, w ich pokojach. Tylko można korzystać z telefonu w pokoju, na dole, przy nas. A mój kolega mi mówi, wiesz co, to jest pewnie jakaś mądrość w tym jest, dobrze, że tak robisz, ale mówi, wiesz co zrobiły moje dzieci, już ma trójkę dorosłych dzieci, pierwsze co wyszły z naszego domu, i ja mówię, co? Kupiły sobie wszystkie, zaraz po ślubie, telewizory. A wie czemu? Bo u nas w domu nie było. Więc wiesz, jeżeli chcesz życia, niech twoja modlitwa wyjdzie z miejsca ukrycia. O, dla rapera mogę sprzedać. Niech ktoś zapisze. Tak? Chcesz życia, niech twoja modlitwa wyjdzie z ukrycia. Bóg widzi w opłyciu, w ukryciu. 6:18. Aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz ojciec, który jest w ukryciu, a twój ojciec, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie, wiesz. Post. Kolejny element. To jest post. To jest pierwsza rzecz, to jest post. W ogóle zachęcam do postów. Post raz w tygodniu, 3 razy w miesiącu, 7 dni na pół roku, nie wiem. Różne formy. Pość. Naprawdę, to jest super rzecz. W ogóle strasznie wzmacnia organizm. Ciała ketonowe skaczą po prostu. Organizm sam zaczyna się oczyszczać po prostu. Zaczynasz walczyć. Biologicznie uzasadnione. Wszystkie zwierzęta, które chorują, przestają jeść. Człowiek zaczyna chorować, zaczyna jeść. Zupełnie zapomnieliśmy o Edenie. Post polecam. Duchowy post, w ogóle taki modlitewny. Polecam. Żeby się oddzielić dla Boga, dla modlitwy. Przestać jeść. Ale teraz... Pójdę do serca, tak? Co to jest post, jeśli chodzi o serce? Wiesz, to jest ten element, którym jest odmawianie sobie przyjemności, które na co dzień zakrywają bóle w naszym sercu. Jest trudne. To czego... Bardzo nie lubimy w naszym życiu, to nudy i stagnacji. Dlaczego nie lubimy nudy i stagnacji? Bo to jest post serca. Nuda, stagnacja w życiu to jest post serca. Wtedy twoje serce zaczyna przerabiać rzeczy, które do tej pory w nim są i nie dostaje nowych pokarmów w postaci różnorodności, odmiany i rozrywki. I tak jak nasze ciało w takiej sytuacji od razu reaguje, dajcie coś zjeść, albo chociaż może to może jednak post Daniela. Na bananach, jabłkach, ananasach i kiwi. I awokado, wiesz, i oliwa. I po prostu, wiesz, już jesteś totalnym weganinem. Jesteś jak ten gościu, który poszedł na dietę i mówi, proszę pana, pan powiedział, że tylko napoje, a ja przytyłem. A co pan pił? No, kotlety schabowe mieliłem i z jogurtami i tak dalej. Więc wiesz... Dobrze, więc teraz jeśli chodzi o serce, no to ta właśnie nuda, stagnacja, brak rozrywki, brak nowych rzeczy mogą właśnie cię wprowadzić do miejsca postu serca. A co dzisiaj będziemy robić? Tak siedzę i coraz gorzej. Oj, dobrze. Teraz Bóg kocha tajemnicę ukrytą w sercu twoim, głęboko w twojej duszy. Ja tak robię. W tej książce, którą możecie nabyć zaraz po spotkaniu. Kpiarz śmiertelnie poważny. Taki żart, nie żart. W mojej pierwszej książce, która nie jest moja, ale Ewy, bo to Ewa ją napisała. Tam takie pytanie pada o to, jaki ja jestem prywatnie. I bardzo mi się podobała odpowiedź Izy, bo Iza mówi, Marek w domu to w ogóle nie jest taki, jaki jest przy ludziach. Siedzi smutny, zamyślony, dużo czyta i dużo myśli.
Spokojny,
napisała. Że... Niesmutny. I wiesz, i to jest po prostu ciekawe, ale ja ci powiem, ja sobie nie wyobrażam mojej drogi z Bogiem, mojej drogi za Panem, jeżeli ja nie miałbym tych momentów, kiedy ja tak naprawdę, nie wiem, ja nie chcę tam jakoś tam przesadzać, bo... Może ja jeszcze do głębokości, do ukrytych studzienek dla Indiana Jonesa jeszcze nie dotarłem mocno w moim sercu, ale już samo siedzenie z własnymi myślami, to ja praktykuję. I nie wyobrażam sobie mojego duchowego wzrostu bez tego elementu. I ciebie zachęcam do tego, żebyś również poszedł w tą subtelną duchowość. Po prostu kiedyś Jeremiasza tato taki sketch zrobił na którąś rocznicę kościoła. Nawet całe kazanie takie miałem o tym, żeby usiąść na środku pokoju, wyłączyć wszystkie odbiorniki telewizyjne, radiowe, usiąść na środku pokoju, nie otwierać Biblii i nie modlić się językami i w ogóle się nie modlić. I zobaczyć, co się stanie. Całe kazanie o tym było. Później Leszek zrobił sketch. Jak to człowiek wraca ze zboru po kazaniu Marka i siada w domu na krześle. I co się z nim zaczyna dziać? Wszyscy mieli ubaw. Ale to jest dobry kierunek. To jest dobry kierunek. Bóg, który widzi w ukryciu, że pościsz, odpłaci tobie. Nie wrzucasz do swojego serca pokarmów, zagłuszaczy. Tak, że jakiś, żeby coś, tylko po prostu pozwalasz sobie. Ja nie mówię, bo jesteśmy też, tutaj siedzą na sali lekarze, terapeuci i różne osoby, więc ja nie mówię, żebyś dał się zwariować, bo nasze naturalne, nasze ciało w ogóle domaga się pewnych rzeczy w bardzo naturalny sposób i tak jak post dla ciała nie może być kontynuowany w nieskończoność, tak wierzę, że ten post serca też nie może być kontynuowany w nieskończoność, musisz wrócić do ludzi, więc są jakieś granice tego jakiegoś rozsądku, ale zachęcam cię, żebyś w ogóle to zrobił, jeżeli nie robiłeś. A jeżeli robiłeś, to żebyś spróbował pójść krok dalej i zobaczyć, co Bóg mówi w twoim sercu. Bo inaczej nasza pobożność jest cały czas zewnętrzna, jest deklarowaniem Boga, jest mówieniem o Nim, mówieniem w to wierzę, w to nie wierzę, z tym się zgadzam, z tym się nie zgadzam, wszystko powinno być tak, świat powinien wyglądać tak, Polska powinna wyglądać tak, chrześcijaństwo powinno wyglądać tak. Cały czas jedziesz po prostu po wierzchu i nie pozwalasz na to, żeby twoje serce zostało podniesione do nowego miejsca. Dobra, zbliżamy się do końca. Przedostatni werset. A gdy się zgromadziły liczne rzesze, to jest Ewangelia Łukasza 12 od samego początku, niezliczone rzesze ludu, tak iż nawzajem się deptali, zaczął mówić najpierw do uczniów swoich. Strzeżcie się kwasu faryzeuszów, to jest obłudy. Bo nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajnego, co by nie zostało wiadome, nie stało się wiadome. Dlatego to, co mówicie w ciemności, będzie słyszane w świetle dziennym, a to, co w komorach na ucho szepczecie, będzie rozgłaszane na dachach. Okej? Okay. Wiecie, bardzo ciekawe. Serce, obłuda, ukryte rzeczy, które pewnego dnia wszystkie staną się jawne. Jezus mówi... Wrogiem szczerości, wrogiem prawdy, wrogiem prawdziwej pobożności jest obłuda, która zaślepia wejście do tych miejsc ukrytych. Bo obłuda, ona mówi, wszystko jest w porządku. Wszystko jest w porządku. Dlatego faryzeusze tacy byli. Jezu, nie masz nam nic do zarzucenia? Jesteśmy wykonawcami prawa? Co do najdrobniejszych szczegółów. Dziesięcina z mięty i kopru, z najmniejszych ziółek jest oddana, ja już nam nic do zarzucenia. Jezus mówi, mam jedną rzecz do zarzucenia, obłudę. Dlaczego? Bo obłuda nie wpuszcza prawdy do miejsc ukrytych. A to, co w miejscach ukrytych, w obliczu Boga, Jego wiecznego królestwa, musi wyjść na zewnątrz i nic tam nie jest ukryte. Obłuda nam się kojarzy tak bardzo boleśnie i negatywnie, tak? Może wybierzemy kilku dyżurnych obłudników w zborze, wiesz, do których mamy tam jakieś zarzuty, ten brat, ta siostra, czy coś takiego. Wiesz, ale jest, ja też bym powiedział, że ten element obłudy, on też jest taki, myślę, że u wielu faryzeuszów on był nieuświadomiony. Jezus to nazywał obłudą. No ale jakby przyjść do tych ludzi, których Jezus nazywał obłudnikami, to ciekawe, czy oni sami by siebie nazywali obłudnikami. No prawdopodobnie jakby mi wykazał, tak? Nie wiem, tam po prostu przychodził człowiek kamieniować tą kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, tak? No to jeżeli tam stał facet, który sam popełnił cudzołóstwo, no to mu kamyk z ręki wypadł. Tak? Obłuda była ewidentna. Ale jeżeli tam stał człowiek, który nigdy cudzołóstwa nie popełnił, no to mógł dalej ten kamień trzymać. teraz przygotowuję się do tego spotkania dla mężczyzn za tydzień. Powiem wam, co jest jedną z najtrudniejszych elementów na tych spotkaniach dla mężczyzn. To jest taki...
Nie wolno wyzdradzać.
Nie wolno zdradzać, ale to można wyzdradzać, są ogólniki. To jest coś takiego, że niektórzy nie chcą jeździć na te spotkania, albo czasami jak są na spotkaniach, czują się niewygodnie i opisują to takim zwrotem. Ile się można babrać w sobie? Ja to rozumiem. Czy ja wolę pójść do lasu, ściąć drewno, pociąć to, później porąbać, ustawić stertę, wrócić do domu i w nagrodę zjeść obiad. Halleluja. To jest konkret. Proste po prostu. No ale teraz Bóg kocha prawdę skrywaną w głębi duszy, on przychodzi i mówi, słuchaj, zdejmujemy zasłonę z serca, zdejmujemy obłudę, tak? Ja w zasadzie, no Jezu, no to teraz po prostu, Boże, i po prostu, wiesz. Wiesz, ja oczywiście zgadzam się, że nie do wszystkiego musimy w naszym chrześcijaństwie mieszać Freuda i Junga i tak dalej. Zgadzam się bardzo z tym zwrotem. Po prostu Bóg nas kocha i nie za każdym razem, kiedy na Niego patrzymy, musimy to analizować w aspekcie naszego postrzegania naszego ziemskiego Ojca i tak dalej. Chociaż to są ważne rzeczy. Nie za każdym razem. Ale z drugiej strony nie jestem barbarzyńcą, który by nie doceniał spostrzeżeń, które nawet już świat ma, że prawdziwa prawda jest ukryta. I należy po prostu sobie pozwolić na ten dyskomfort zaglądania tam. Bo te rzeczy w ciemności i tak w końcu będą po prostu będą ogłaszane. Prawdziwa pobożność jest subtelna. I ostatni werset na dzisiaj, Mateusza 21-29. A on odpowiadając rzekł: tak jest, Panie, ale nie poszedł. I przystępując do drugiego powiedział to samo. A on odpowiadając rzekł: nie chcę. A potem zastanowił się i poszedł. bardzo fajne. Później Jezus pyta, kto wypełnił wolę Ojca, tak? No i odpowiadają, no ten, co powiedział nie chce, ale potem zastanowił się i poszedł. Na co Jezus zwraca uwagę? Jezus zwraca uwagę na to, że on się zastanowił. A nie na to, co zadeklarował. Bo deklaracja była zła, ale po niej nastąpiło zastanowienie nad tą deklaracją. U drugiego deklaracji, o pierwszego deklaracja była dobra, ale nie nastąpiła refleksja. W związku z tym nawet nie miał sił, żeby wykonać to, co zadeklarował. Prawdziwa pobożność jest subtelna, jest związana z naszą duszą, z naszymi myślami, zastanawianiem się, z naszym sercem, nad wpuszczeniem do wnętrza tych procesów życiowych, które dotyczą nas samych. Powiem jeszcze jedną rzecz. Mamy coś takiego w naszym duchowym życiu, do czego zachęca nas Słowo, żebyśmy dniem i nocą rozważali Słowo Pana. Wiecie, mamy generalnie takie filary, tak? Ja też tydzień temu mówiłem o pewnych filarach. Modlitwa na przykład i Słowo. Wiecie, ja sam zauważyłem w mojej lekturze Biblii, w moim czytaniu Biblii, że naprawdę trzeba pochylić się nad Biblią, żeby pozwolić jej przemawiać do mojego życia. Jeżeli nie pochylam się wnętrzem nad nią, to czytam ją w odniesieniu do otaczającego mnie świata. Mi jako pastorowi bardzo łatwo jest czytać Biblię w kontekście, jak ona przemawia do wierzących. Jak ona przemawia, jak budować Kościół. Jak ona przemawia, jak budować Królestwo Boże. Jak głosić, jakie są dary, jak to wszystko powinno być zbudowane. Jak to wszystko powinno funkcjonować. Ale dopiero w wyjątkowych sytuacjach i wyjątkowym moim skupieniu na tym słowie nagle ta Biblia zaczyna przemawiać do mojego serca. I powiem wam, to są mniejszościowe okresy, kiedy to się właśnie tak dzieje. Naturalnie jak czytam Biblię, to pierwsze czytam, czytam doktrynę. Doktrynę czytam. Doktrynę chrześcijańską czytam w Biblii. Niedawno słyszałem o pewnym zborze, akurat takim niecharyzmatycznym, który wyrzucił pastora, ponieważ zbór nie zgadzał się z doktryną pastora, więc go zwolnił. Akurat w tym zborze jest taki statut, że taką mają organizację, że można zwolnić swojego pastora i postanowili wybrać drugiego. Więc zaczęli zapraszać kandydatów, którzy są po szkołach biblijnych, którzy właśnie albo chcą się gdzieś przeprowadzić i zaczęli im robić takie
castingi.
Casting na pastora, który powie kazanie, w które my wszyscy będziemy wierzyć i to jest ta droga, nie? Ja po prostu, że w takim świecie chrześcijańskim nigdy nie funkcjonowałem. Są takie denominacje, takie pluralistyczne, demokratyczne. Więc się tego, który mi to powiedział, mówi, ty, ale o co im chodzi? Wiesz, bo oni chcą, zgodnie z tym, co jest napisane w Biblii, tam Paweł pisał do Tymoteusza, żeby on pilnował nauki, pilnował słowa i nauki. Natomiast Paweł pisze do Tymoteusza, czy do Tytusa, nie pamiętam, że pilnował nauki, pilnował słowa. I oni teraz chcą mieć takiego pastora, który będzie pilnował nauki, pilnował słowa. Ja oczywiście pierwsze to wiem, że on ma pilnować tego, w co oni już wierzą i nie ma żadnych nowych rzeczy wnosić. To jest pierwsze pilnowanie, czyli ma być psem ogrodnika w temacie doktryny, tak? Ale drugie, co sobie pomyślałem, kiedy oni to powiedzieli, to sobie pomyślałem, okej, a gdzie jest przestrzeń na po prostu na pracę w sercach? Jeżeli ja mam czegoś pilnować, to już Biblia powiedziała, czego trzeba pilnować. Czujniej wszystkiego innego, pilnuj swojego serca. Bo z niego tryska źródło życia.
Amen.
A nie nauki. Więc kiedy wiesz, ja wierzę, że kiedy czytamy Biblię, to musimy przede wszystkim ją czytać w aspekcie mojego pogłębionego duchowego wzrostu, czyli ja dopuszczam tą prawdę, żeby ona przemawiała do mojego serca i konsultować to z Bogiem. Wszystkie wersety, niektórzy mówią, ale wiesz, nie czytaj tych starozakonnych rzeczy, bo one oskarżają. Taki brat nawet uczył, że wypluwaj patyki, żuj trawę, bądź jak mądra krowa. Sam nauczałem w ten sposób, czyli po prostu wiesz, czytaj całą Biblię, ale tam jest mnóstwo patyków, należy je wypluć. Na początku mi to pasowało, tak, bo to było w kategoriach tych wersetów, których nie rozumiem, które mnie potępiają, więc odsuwaj mnie na przyszłość, tak. Ale wiesz, jak żyjesz z Bogiem już 30 lat, to zaczynasz sobie zadawać nowe pytanie. Więc moje nowe pytania były, jak Bóg dopuścił do tego, że w Biblii jest tyle patyków? Teraz ja mam je wypluwać. To może jednak te patyki stanowią jakąś część diety. Jednak. Są jakąś konstrukcją. Może po prostu trzeba to też jakoś głębiej zrozumieć. I wiesz, kiedy ja, powiem ci dzisiaj, staję ze Słowem, wpuszczam to Słowo do serca i na przykład ono mnie oskarża, to ja już nie wypluwam tego patyka. Tylko ja się zastanawiam, a dlaczego to mnie oskarża? Dlaczego mnie to żre tak? Dlaczego mnie to tak po prostu dławi? Co jest? Panie, halo, zapraszam Ciebie, mój niebiański ordynatorze, po prostu. Panie profesorze, panie chirurgu, panie kardiologu najwyższy. Po prostu co mnie to tak boli? Przecież to jest twoje prawo, twoja Tora, która mówi, że ona jest lekarstwem, jest życiem. Psalmy się rozpisują na ten temat, jakie to jest dobre. I mnie teraz to urządliło, ten patyk? I oczywiście teraz od razu jest pytanie, tak, ty może masz jakiś konkretny werset, którego nie lubisz z Biblii. Dla mnie takim wersetem po prostu, tym z Biblii takim, który mnie bardzo, bardzo dłubał, to ten po prostu, tak? Po prostu zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Ja sobie to czytałem. Boże, przecież ja jestem blisko ciebie.
Co jest?
Co jest? To jeszcze bliżej to znaczy co? To znaczy, że jak nie ma ciebie, nie zbliżyłeś się do mnie, to znaczy, że ja nie zbliżyłem się do ciebie. Co jeszcze mam zrobić? I po prostu tak naprawdę to taki prosty werset z Nowego Testamentu był patykiem do wyplucia. No tak, no bo po prostu, bo ja jestem z Bogiem, ja jestem dzieckiem Bożym. Leif Hetland mi to powiedział 2 tygodnie temu.
Właśnie.
Amen! I tego się będę trzymał i mnie nie będą tutaj takie niepokoiły, takie jakieś Jakuby 4-8. Ostatnio mój przyjaciel mi napisał, mówi, wiesz co, jak się czyta te listy Jezusa do kościołów w Księdze Objawienia, to mówi, strach po plecach chodzi. Wiesz, chciałem sobie z niego zażartować i mu odpisałem, mówię, wiesz, Jan już wtedy był stary i prawdopodobnie był trochę religijny. To jest ta interpretacja na zasadzie patyków, że jeżeli coś mi źle brzmi, to prawdopodobnie przybrało formę religijną i trzeba coś z tym zrobić, jakiś durszlak, jakieś sitko, coś z tym trzeba zrobić. A może z tym nie trzeba nic zrobić. Tylko trzeba przyjść do Boga i po prostu i pozwolić, żeby On po prostu dokonał czegoś subtelnego z moim sercem, czegoś, czego ja na pierwszy rzut oka nie wychwytuję i żeby to spowodowało mój duchowy wzrost. Halleluja. I moje duchowe oddychanie, i moje duchowe uzdrowienie. Amen. I wtedy ja po prostu w mojej świątyni z moim Bogiem możemy tańczyć i jak tam możemy tańczyć, to wtedy możemy tańczyć z ludźmi. Halleluja. Mogę mieć dobry czas z dziećmi, mogę mieć dobry czas z mężem, z żoną, ponieważ najpierw przetańcowałem wszystko tam, w ukryciu, razem z moim Bogiem, który jest w ukryciu, który widzi w ukryciu, który lubi ukrycie, który wszystko, co w ukryciu pewnego dnia wydobędzie na zewnątrz, ponieważ w ukryciu jest prawdziwe życie. Amen.
Amen.
Powiedz, pobożność jest subtelna.
Pobożność jest subtelna.
Amen. Łagodna, wrażliwa. Tam są niuanse, na to trzeba spojrzeć w właściwy sposób. Wiele rzeczy w naszym życiu my mamy trwale zdefiniowanych, nazwanych. Mówimy tak, bo ja to takich rzeczy nie lubię już. Wiesz, ile ja rzeczy nie lubię? A o ilu się dowiedziałem, jak pojechałem do Afryki? Nie wiedziałem nawet, że nie lubię kąpać się, kiedy chodzą karaluchy mi w brodziku. Ja nie wiedziałem. Ale jak się tylko tam znalazłem, to już wiem, że ja nie lubię kąpać się w brodziku, gdzie chodzą karaluchy. No ale co z tego? Ale co z tego? Jak trzeba pojechać do Afryki i się trzeba wykąpać? To wtedy trzeba musisz przyjść i zaczynasz kąpiel od walką, klapkiem pod prysznicem, zapalaniem światła, bo one nie lubią, spukaniem tego. No dobra. A miałem taki zwyczaj, że wchodzę do łazienki, telefon na cały regulator z worshipem i ja po prostu doznaję po prostu amazońskich jacuzzi po prostu. Wiesz. Takie rzeczy lubiałem. A nagle się okazuje, że nie. Przyjeżdżają ludzie do Afryki i Viola mówi, przyjeżdżają dziewczyny i muszą napisać w ankiecie, że będą w stanie po prostu bez prysznica żyć 2 tygodnie. Niech się zastanowią.
3 miesiące.
3 miesiące? Nie, to już takie straszenie trochę. Okay. Więc pozwól, żeby Bóg wszedł głęboko, żeby dotknął. Alleluja. Amen. Dobrze, słowo prowokacja dla ciebie. Zauważyłeś, że nie było to słowo o pobożności w wymiarze porównajmy się. Zobaczmy, co innym dolega. Tylko ty i Bóg. To jest cała pobożność, która nas dotyczy i która dotyczy nas najbardziej. Amen. Stańmy. Alleluja. Takie, wiesz, deklaracje, bo ja to jestem ewangelicznym chrześcijaninem, bo ja to jestem nowonarodzonym chrześcijaninem, bo ja to jestem charyzmatykiem, bo ja to jestem, ja to jestem, ja to jestem tym, bo ja w to wierzę, tak przyjąłem taki schemat, taki szablon, ja to jestem. W porządku. Potrzebujemy jakiejś identyfikacji, prostych określeń. Ale przed Bogiem, co to wnosi do twojego duchowego wzrostu? Ta deklaracja nic nie wnosi. Kompletnie. Bóg chce twojego serca. On nie chce protestanckiego serca. Nie chce katolickiego serca. On nie chce prawosławnego serca. On chce po prostu serca twojego. Serca twojego chce. Serca twojego chce. Ojcze, dziękujemy ci. Ojcze, dziękujemy ci, że dokonujesz pracy z naszymi sercami. Dziękuję ci, że głęboko nas przenikasz i pracujesz i uzdrawiasz. Jezu, uwielbiamy ciebie za twoją pracę głęboko, głęboko w nas. Subtelną, Ojcze. Dziękuję ci za wzrost małych siewek, małych nasionek, za wzrost ich, które twoje słowo obiecuje, będą jak wielkie drzewa, w których cieniu mogą schronić się, w którym będzie mogło się schronić wielu i wiele ptaków będzie mogło zbudować swoje gniazda. Ojcze, dziękuję ci, że to właśnie, tak jest właśnie z Królestwem. Ojcze, uwielbiam ciebie za to, co ty czynisz. Dziękuję ci za to, co ty czynisz. Dziękuję ci, Ojcze, że prawda nie krzyczy. Ona nie jest taka, która się
żąda przyjęcia, ale że Twoja prawda, ona szepcze w naszych sercach. Sierdilla kiman sebro dere szedro keramana setro dere lejra derdira la sebro dere leja. O rimanene kerebe szedro dere le sidra dere le sembro dere sembro dere sembro dere sembro dere sembra la kita taja. O ribade kerebe dede szedra dere le sedra dere le sedra dere le sitra te keredeja. Alleluja. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, Jezu. Amen. 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 Shardira la sibro dere lera. Panie, proszę Cię, dotknij w naszych głębokościach tych wszystkich miejsc, w których sobie naprawdę nie radzimy i dlatego odcięliśmy się od tych miejsc. Odcięliśmy się w naszym życiu od tych miejsc, z którymi sobie nie radzimy. Ojcze, pomóż nam. Pomóż nam otworzyć furtkę, zdjąć zasłonę, Ojcze. Pomóż nam przez moc Ducha Świętego. Zapraszamy Ciebie. Zapraszamy Ciebie do naszych serc. Panie, zapraszamy Cię, żebyś przekroczył próg naszych interpretacji. My jakoś zinterpretowaliśmy życie i nasze życie emocjonalne, ale prosimy Cię, żebyś Ty przekroczył próg naszych interpretacji, żebyś Ty na nowo zinterpretował to wszystko. Spotkaniem się z Tobą jako osobą, która przemówi w prawdzie do nas, w nowy zupełnie sposób. Dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję Ci, Jezu, że dokonujesz tej pracy i będziesz ją nadal dokonywał i nadal ją pogłębiał. Dziękuję Ci za moc Ducha Świętego. Za moc Ducha Świętego, moc Bożej miłości, którą objawia Duch Święty w naszych sercach. Dziękuję, że jesteśmy synami i córkami. Dziękuję Ci, Panie. Halleluja. Amen. Amen. Niech Was Bóg błogosławi. Amen.